Witaj na stronie podcastu Chrześcijańskiej Wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Wszyscy ją mamy, ale nie wszyscy jesteśmy świadomi, że czasami potrafi być sprawą życia i śmierci. Mam na myśli perspektywę. Perspektywa generalnie to jest sposób, w jaki patrzymy się na rzeczywistość, na otaczający nas świat. Można powiedzieć, że jest wypadkową wielu aspektów naszego życia. Wypadkową domu, w którym dorastaliśmy, pewnych wzorców, które przyjęliśmy w naszym domu, wychowania, pewnych wartości, które przyjęliśmy. Wypadkową nie tylko naszego domu rodzinnego, ale też relacji, jakie budujemy w życiu, ludzie, z którymi się zaprzyjaźniamy. Ludzie, z którymi pracujemy, którymi się otaczamy, których chętnie słuchamy, to wszystko składa się na coś, co określa się mianem perspektywy. Czasami można sobie porozmawiać, nawet pośmiać się, kiedy się mówi o perspektywie. Domyślam się, że gdyby spotkali się dzisiaj tutaj Szwajcar i Australijczyk i mówili o odległości, to pewnie mieliby niezły ubaw, bo dla Szwajcara podróż 100-kilometrowa to jest podróż dalekodystansowa. A Australijczyk powie o kimś, kto mieszka 3-5 godzin jazdy od niego, że to jest mój sąsiad, bliski sąsiad. Andreas, którego wielu z was znacie, powiedział kiedyś, że Szwajcarzy, kiedy się wybierają w daleką podróż, czyli jadą 100 kilometrów, to po 30 kilometrach zatrzymują się na kawę, bo już są zmęczeni. Kolejne 30, kolejna kawa, bo też są dalej zmęczeni. Więc czasami perspektywa, którą możemy, różną perspektywę możemy mieć na życie i możemy się nieźle posmiać, ale bywa czasami tak w życiu, że nie tylko śmiejemy się z perspektywy, ale też rozmawiamy o niej. Czasami bywa tak, że nie tylko rozmawiamy, ale się potrafimy pospierać o perspektywę. I wiele osób doświadczyło chłodnych wojen i gorących debat, kiedy rozmawiali o swojej perspektywie i rozmawia o swojej perspektywie na stan zdrowia, na politykę, na pracę, na system edukacyjny, na system zdrowotny i tak dalej, i tak dalej. Są jednak takie kwestie, kiedy perspektywa już nie jest czymś, o czym możemy porozmawiać i pośmiać się albo podyskutować, nawet zażarcie, ale perspektywa tak naprawdę staje się kwestią życia albo śmierci. I o takiej perspektywie przypomina nam jeden z proroków, proroka Geusz, który pod natchnieniem Bożego Ducha Świętego kieruje do nas krótką księgę, kilka zaledwie rozdziałów. A Geusz dorastał na przymusowej emigracji. Tak naprawdę mógł powiedzieć, no to nie była jego wina, że przyszło mu mieszkać na emigracji. Gdyby miał wybór, to wybrałby inaczej, ale tak się akurat zdarzyło, ponieważ był taki moment, to nawet nie moment, ale cały okres w historii narodu izraelskiego, kiedy Bóg mówił, jeżeli nie zmienicie swojego podejścia do mnie, to się źle skończy. I Bóg mówił to poprzez różnych proroków, których po kolei posyłał, przestrzegając naród, że jeżeli nie zmienią swojego nastawienia, swojej postawy, swojej perspektywy i swojego działania, to się źle skończy. No i skończyło się źle. Bo najpierw armia asyryjska najechała z północy całą północną część kraju i zrobiła czystkę, a później w ślad za Asyryjczykami Babilończycy z jeszcze dalszych zakątków nadciągnęli przeszli przez cały Izrael aż do południa i tak naprawdę zrównali wszystko z ziemią. Zabrali część ludzi do niewoli, innych pozbawili życia i tak się to skończyło. Jageusz jest tym, który dorasta w dalekim Babilonie, gdzie można się domyślać, że nie było im wcale łatwo. Jedną z takich podpowiedzi są słowa psalmu, gdzie psalmista mówi o tym, zawiesiliśmy nasze lutnie na wierzbach. Lutnie były takim instrumentem, jak dzisiaj gitara, radosne instrumenty, na których grano radosne piosenki wychwalające Boga. I kiedy psalmista mówi, że zawiesiliśmy te lutnie na wierzbach, to znaczy wcale nam nie było do śmiechu. Nie chciało nam się w ogóle grać i nie chciało nam się śpiewać. To była rozpacz. Zabrani 1600 kilometrów od swojego miejsca zamieszkania, od swoich przyjaciół, krewnych, bliskich, od swojego domu, ogródka, od swojej winnicy, od swojej pracy, w ogóle od tego wszystkiego, co było codziennością tych ludzi. Ktoś powiedział, że ludzie mają wkodowaną umiejętność przetrwania. Może tak jest. Jakoś przetrwali. To się rodziło w bólach, ale w końcu niektórzy się odnaleźli w tym nowym kraju, w nowej rzeczywistości. Zaczęli pracę, znaleźli jakieś mieszkanie, które wynajęli, nauczyli się trochę języka, no i jakoś zaczęli funkcjonować. Ale byli też tacy, którym wcale nie było łatwo, bo oni ciągle tęsknili do swojego ukochanego miejsca, do Jerozolimy. Urusalem, miasto pokoju, miasto szczęścia, miasto Bożego błogosławieństwa. Miasto, o którym Żydzi mówili, że jeżeli Bóg dał 10 miar piękna na cały świat, to 9 dziesiątych przejęła Jerozolima. Miasto, które było opromienione nadprzyrodzoną obecnością Bożego działania przez wieki. To było takie miasto, kiedy Żydzi byli na obczyźnie, tęsknili za nim, mówili: o Jerozolimo, Jerozolimo, jeśli zapomnę o tobie, to niech język przyschnie mi do podniebienia. Albo jeżeli miałbym przestać o tobie myśleć, to niech moja prawica mi uschnie. Nie potrafili się odnaleźć na obczyźnie. Mieli pracę, mieli dom, nawet całkiem fajny. Nauczyli się języka, jednym słowem śmigali, ale jakoś nie za bardzo się potrafili odnaleźć. Więc kiedy po Asyryjczykach przyszli Babilończycy, a po Babilończykach, których era się skończyła, przyszło kolejne perskie cesarstwo, to król Persów wydał dekret pozwalający Izraelitom na powrót do domu. I 50 tysięcy ludzi skorzystało z tej okazji, wrócili z powrotem do swoich domów. 1600 kilometrów, to im zabrało przynajmniej kilka tygodni, jeśli nie dłużej, wrócili do swojego kraju, do swojego miejsca. Ale kiedy stanęli na krawędzi ich tego, co zawsze było bliskie ich sercu, to wszystko, co widzieli, to totalne zgliszcza. Bo armia babilońska, która się przewaliła przez kraj, zrobiła to dosłownie jak walec, zrównała wszystko z ziemią. Zabrali wszystko, co można było zabrać, zabili wszystkich, których można było zabić, a tych, którzy mieli jakąś wartość, zabrali ze sobą. Musieli zacząć od nowa. No i zaczęli. Zabrali się ostro do pracy, podwinęli rękawy. Zaczęli ciężko pracować, odgruzowywać domy, całe miasta. Próbowali jakoś wiązać koniec z końcem. Chcieli się odnaleźć, bo przecież to był ich kraj, to było ich miasto. I ciekawe, że Ageusz, który wrócił z tymi ludźmi i przyglądał się im, przyglądał się temu, w jaki sposób ludzie myśleli, w jaki sposób funkcjonowali. Przyglądał się przez rok, przez dwa lata, trzy. I jednego, czego nie mógł im zarzucić, to to, że byli leniami. O nie. Oni wszyscy ciężko pracowali. Podwinęli rękawy i pracowali ciężko, żeby podnieść się do góry, żeby podnieść się ze zgliszcz i zacząć normalnie funkcjonować w kraju, który był bliski ich sercu. Tam nie było leniuchów. Chodzili rano do pracy, przychodzili po pracy i dalej gdzieś budowali swoje gniazdko. Słychać było stukanie młotków, szuranie pił. Oni po prostu wiedzieli, mieli cel w życiu. Byli spoceni, byli zmęczeni, ale jakoś życie zaczęło nabierać kolorów. Powstały nowe warsztaty, powstały sklepy z koszerną żywnością. Powstało całe nowe osiedle na miejscu, o którym można by powiedzieć, kiedyś tu było klepisko, ale teraz jest San Francisco. Całe nowe osiedle nowych domów. Jak już przyglądał się temu wszystkiemu, ale miał pewien dyskomfort, ponieważ perspektywa, jaką miał na to, co widział, była zgoła odmienną od perspektywy, którą mieli ludzie. Um, 16 lat, tyle minęło. Wszystko się zmieniło, cała okolica się zmieniła, ale jedno miejsce pozostało niezmienione. Miejsce do pracy, nad którym ci ludzie zabrali się żwawo i ochoczo 16 lat wcześniej, ale po tych 16 latach ich zapał jakoś ostygł. Posłuchaj proszę, jak to widzi Ageusz, pisząc pod natchnieniem Bożego Ducha Świętego. W drugim roku panowania króla Dariusza, w 6 miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca, Pan za pośrednictwem proroka Ageusza skierował do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei i do arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, słowa tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, że nie przyszedł jeszcze czas, by budować dom Pana. W związku z tym Pan za pośrednictwem proroka Ageusza przekazuje takie słowo. Czy dla was samych przyszedł czas, by mieszkać w domach pięknie wykończonych, podczas gdy ten dom wciąż leży w ruinach? Otóż teraz tak mówi Pan zastępów. Rozważcie, jak wam się powodzi. Siejecie wiele, zbieracie mało. Jecie, ale nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Odziewacie się, lecz jest wam zimno. Kto zarabia, gromadzi do dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów. Zastanówcie się nad swoim postępowaniem. Idźcie zatem w góry, sprowadźcie drewno i budujcie mój dom. Spodoba mi się on i zostanę uwielbiony, mówi Pan. Bo zauważcie, liczyliście na wiele, a jest niewiele. Przynieśliście to do domu i zdmuchnąłem to. Z jakiego powodu? Oświadcza Pan zastępów. Z powodu mojego domu, bo leży w gruzach, a każdy z was zabiegał o własne miejsce. Nie można było zarzucić tego, że nie byli pracowitymi ludźmi. Dbali o swoje rodziny, dbali o swoje dzieci, starali się najlepiej jak mogli, żeby zapewnić sobie jakąś przyszłość. Problem polega na tym, że ich zapał nie był taki sam w każdej sferze, bo po tych 16 latach ich zapał najwyraźniej ostygł. Zapał w kontekście domu Pana. Ich życie wyrastało w końcu po tym okresie na codzienności, a fundamenty świątyni zaczęły porastać chwasty. To był sierpień 520 roku przed Chrystusem, kiedy w Izraelu temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, kiedy Pan włożył w serce Ageusza słowo. Niekomfortowe słowo, i to nie temperatura była niekomfortowa, a raczej słowa, które Ageusz usłyszał od Boga. Mówimy o perspektywie. Ludzie patrzyli się dookoła i mieli pewną perspektywę na swoje życie i na swoją rzeczywistość. Bóg spojrzał się z nieba cierpliwie przez rok i drugi, kolejny. Jego perspektywa się nie zmieniała i w końcu zakomunikował swoją perspektywę Ageuszowi. Nie możemy Bogu zarzucić, że nie słucha. Możemy jedynie zastanawiać się, dlaczego tak to jest, że On słucha czasami inaczej niż my. I dlaczego widzi czasami coś innego niż to, co my widzimy. Bóg się rzeczywiście wsłuchał w słowa tych ludzi, którzy mówili, czasy są trudne, dlatego nie mamy czasu na świątynię. A Bóg słysząc to powiedział, nie macie czasu na świątynię, dlatego czasy są trudne. Kochani, nie chciałbym, żebyśmy źle zrozumieli te słowa. To nie jest Ewangelia sukcesu, chociaż można by myśleć, czytając Stary Testament, że Żydzi żyli wielokrotnie takim przekonaniem, że jeżeli będą robić, służyć Bogu, to Bóg im będzie wynagradzał. Bóg będzie odwzajemniał tę ich służbę. Ale myślę, że tu chodzi o coś zupełnie innego. Tu chodzi o to, żeby oni mogli zobaczyć, dokąd prowadzi ich system wartości, który przyjęli. Zastanów się, przystań na chwilę, chce Bóg powiedzieć i zobacz, dokąd prowadzi cię ta ścieżka, którą wybrałeś. Bo to jest ścieżka, z której Bóg został zepchnięty, usunięty na margines. Ageusz mówi, że świątynia leży w ruinach. Ciekawa gra słów, której nie widać w naszym przekładzie, bo kiedy Ageusz mówi, że o ruinach, to mówi, świątynia jest wysuszona, jest wyschnięta i pola są wyschnięte. Jedno ma bezpośrednio przełożenie na drugie. I ciekawe jest to, że dwa razy w tych pierwszych słowach Bóg mówi zważcie albo rozważcie albo zastanówcie się albo pomyślcie. A może lepiej przystańcie na chwilę. Zatrzymaj się na chwilę. Poczekaj. Zatrzymaj się na chwilę. Pomyśl. Rozważ w swoim sercu. Wydaje mi się, że domeną ludzkości jest to, że my, odkąd wynaleźliśmy koło, nie pamiętam kiedy to było, ale chyba bardzo dawno temu, to mamy takie tendencje, żeby przeżywać życie szybko. Starożytni mieli takie tendencje, kiedy tylko mogli korzystać z tego, to korzystali i przeżywali swoje życie bardzo szybko. No a w naszym przypadku myśmy to już doprowadzili do perfekcji. Na dobrą sprawę ktoś zauważył, że jedynym wynalazkiem współczesnego człowieka jest prędkość. To jest jedyna rzecz, którą myśmy wynaleźli. Wszystko inne już zostało wcześniej wynalezione. Myśmy odkryli prędkość. Potrafimy się przemieszczać z ogromną prędkością, zjeść śniadanie we Wrocławiu i możemy kolację zjeść w Nowym Jorku albo gdziekolwiek jeszcze obiad po drodze w Europie Zachodniej. Życie toczy się w zawrotnym tempie. My jesteśmy dumni z tego, jakoś radzimy sobie z tym wszystkim, ale drugą stroną medalu tej prędkości, którą wynaleźliśmy, są trzy słowa, które ja słyszę regularnie ze strony ludzi i które sam też wypowiadam. Nie mam czasu. Jeżeli życie porównać do wielkiego worka, do którego wrzucamy różne rzeczy, i do tego worka wrzucasz swoją pracę, nie 8, ale 10 godzin, czasami więcej, nadgodziny, i do tego worka wrzucisz jeszcze swoją rodzinę, swoje dzieci, swojego męża, swoje hobby, swoje wizyty u lekarza i samochód, którym musi być naprawiony, i ludzi, których dawno nie odwiedziłaś i musisz ich odwiedzić, i Bóg jeden jeszcze wie, co tam jest na tej liście, to jeżeli to wszystko wrzucisz do worka, który jest workiem 24-godzinnym, no to nie wepchasz tam nic więcej. I z Bogiem rzecz ma się tak, że Bóg nie jest jak nasz krewny albo przyjaciel, który powie, no trudno. Starałem się zabiegać o jego względy, ale najwyraźniej nie jestem zainteresowany, bo nie byłby wtedy Bogiem. Bóg nie wzrusza ramionami, nie odwraca się, mówi, no trudno, no nie poradzę sobie z tym zadaniem. Chciałbym, żebyś przez chwilę pomyślał. Wyobraź sobie, że podróżujesz odrzutowcem przez nasz system słoneczny z prędkością 1000 km na godzinę. Nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę, podróżując tak 24 godziny na dobę z prędkością 1000 km na godzinę, mądrzy ludzie mówią, że będziesz o 17 lat starszy, zanim dolecisz do Słońca. Po 690 latach będziesz mógł zjeść obiad na Plutonie, a po 700 latach podróżowania nie wyjdziesz poza nasz system słoneczny. Dalej będziesz tkwił w naszej galaktyce, a za nią są galaktyki i kolejne galaktyki i kolejne galaktyki. Nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć, nie jesteśmy w stanie tego pojąć, a naukowcy chcieliby nas przekonywać, że my już to ogarnęliśmy, że już tam dotarliśmy, ale tak naprawdę jesteśmy bezbronni, bezsilni. Nasza wyobraźnia nawet nie sięga cząstki tego wszystkiego, czym jesteśmy otoczeni. I gdzieś w bezkresie tego całego niezmierzonego wszechświata zawieszona jest mała planeta, którą się nazywa Ziemią. I ta mała planeta, kochani, jest trochę jak pyłek na twojej ulubionej koszuli w twojej szafie. Więc pomyśl przez chwilę o mnogości różnych szaf wypełnionych odzieżą. Te wszystkie szafy to są niezmierzone galaktyki. Gdzieś pośród tych wszystkich szaf jest jedna szafa i w tej jednej szafie jest jedna koszula albo twoja ulubiona sukienka, na której jest jeden malutki pyłek i ten jeden mały pyłek to jest Ziemia. A na tym jednym małym pyłku jesteś ty. Nic dziwnego, że psalmista mówi, kim jest człowiek, że o nim pamiętasz? Kim on jest, że w ogóle chcesz mieć z nim do czynienia? Nie mieści mi się to w głowie, powiem wam. Czytam Mojżesza, który mówi o tym, że Pan się przywiązał do swojego ludu. Niektóre przekłady mówią, że się skuł łańcuchem ze swoim ludem. Hasak. Tak bardzo się skuł, tak bardzo się przywiązał, że nie opuszcza go, jest zawsze przy nim, zawsze ze swoim ludem, którego nie zawsze da się kochać, ale ten kochający Bóg go nigdy nie opuszcza. Dlatego, że pozostaje wierny swoim obietnicom. Wyjątkowy Bóg. Nie ma drugiego takiego jak On. Nie ma nikogo takiego jak On. My o nim zapominamy, on o nas nigdy. To jest Bóg, który dokonuje niezwykłych rzeczy, który wyprowadza z niewoli, który chroni, który karmi, który leczy, który prowadzi. Taki jest Bóg, bo ten Bóg chce odebrać sobie chwałę. I to jest ciekawe, wiecie, że w kontekście Ageusza, kiedy Bóg się wypowiada w swojej sprawie, w kontekście wieczności, to można by pomyśleć, no ale po co to całe zamieszanie, no ludzie kochane, no po co? No dobrze, poczeka trochę, fundamenty są, troszkę chwastu, wyrwie się, przyjdzie czas. Po co się w ogóle teraz spinać? Są inne rzeczy, ważniejsze. Nie chciałem, żebyście nie zauważyli jednego zdania. To jest 8 werset 1 rozdziału. Spodoba mi się to, mówi Pan. I dalej dodaje, i zostanę uwielbiony. Innymi słowy, to nie jest tak, że Bóg się nudzi i musi dać nam jakieś zadanie i drapie się po głowie, zastanawia się, jakie też zadanie może nam dać, żeby nam się nie nudziło i żeby on mógł się patrzeć też i żeby jemu się nie nudziło, ale to jest zadanie, którego wypadkową jest chwała Boga. Innymi słowy, kiedy ja patrzę na to, na co patrzy Bóg i kiedy ja myślę o tym, co myśli Bóg, to tak naprawdę on odbiera sobie chwałę. A więc Bóg jest tym, który oczekuje naszego uwielbienia. A wielbisz Go tak naprawdę, kiedy widzisz, zaczynasz widzieć to, co On widzi. Innymi słowy, kiedy masz Jego perspektywę na swoje życie. Dzisiaj rano rozmawiałem z kimś, nie pamiętam, kto to był, ktoś z was, przypomnę sobie za chwilę. Mówiliśmy o tym, jak szybko życie biegnie. A już wiem, Tomek, z Tomkiem rozmawialiśmy. Mówię mu, Tomek, wybacz taką osobiste wyjście teraz, ale Kasia, ja pamiętam Kasię, kiedy uczyła się chodzić. Pamiętam, jak na czworaka raczkowała. I wydaje mi się, że to było wczoraj, a teraz Kasia stoi i prowadzi nas w uwielbieniu. No tak to jest. Pamiętam Tomka, mam zdjęcia sprzed 20 paru lat, myślę, ten sam, ale nie ten sam. Trochę starszy, trochę więcej siły włosów. Pozmieniało się. Tempo życia jest, kochani, zawrotne. Tak zawrotne, że dzieci stają się młodzieńcami, młodzieńcy stają się mężczyznami i ani się obejrzą, mężczyźni stają się starcami. I okazuje się, że nie tylko minęło 16 lat, ale kolejne 16 i kolejne 16, a my później oglądamy się wstecz i myślimy, jak to jest możliwe, że oddaliśmy najlepsze lata naszego życia w pogoni za czymś, co nie ma dla Boga żadnej wartości. Można inaczej. Ageusz o tym pisze. 12 werset i dalej. Zorobabel, syn Szealtiela, arcykapłan Jozue, syn Jehoadaka i cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana, ich Boga. Wysłuchali też słów proroka Ageusza jako tego, którego posłał Pan, ich Bóg, i lud przeląkł się Pana. Ageusz, posłaniec Pana, przekazał ludowi takie posłanie Pana. Ja jestem z wami, oświadcza Pan. Wówczas Pan pobudził ducha Zorobabela, syna Szaltiela, namiestnika Judei, ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka i ducha całej reszty ludu, także przyszli i podjęli pracę przy domu swojego Boga, Pana zastępów. Stało się to w 24 dniu 6 miesiąca, w drugim roku panowania króla Dariusza. W 7 miesiącu 21 dnia tego miesiąca Pan przez proroka Geusza przekazał słowa tej treści. Powiedz Zorobabelowi, synowi Szealtiela, namiestnikowi Judei i arcykapłanowi Jozuemu, synowi Jehoszafata i całej reszcie ludu, czy pozostał pośród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale, a jakim wy widzicie go teraz? Czy nie jest on jak nic w waszych oczach, ale teraz bądź mężny, Zorobabelu, oświadcza Pan, bądź mężny, Jozue, synu Jehosadaka, arcykapłanie, bądź mężny, cały ludu tej ziemi, oświadcza Pan, do dzieła, bo ja jestem z wami, oświadcza Pan zastępów. Może na tym poprzestanę. 24 dni, tyle dokładnie zajęło Ageuszowi zachęcanie ludu do tego, żeby wrócili z powrotem i budowali dom Pana. Myślę, że zaczęli to robić, ponieważ nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w tej drugiej części tekstu pojawia się trzy razy wyrażenie ich Bóg. I wydaje mi się, że to jest kluczem. Dopóki Bóg, który jest tam gdzieś wysoko w niebie, daleko stąd, nie stanie się dla kogoś twoim Bogiem, to nie jesteś w stanie zrozumieć Bożej perspektywy. A jeżeli nie rozumiesz Bożej perspektywy, to nie pójdziesz za tą perspektywą. Oni zrozumieli, że to jest ich Bóg. Dlatego zaczęli odbudowywać na nowo świątynię. No właśnie, i wracamy z powrotem do tej kwestii perspektywy, bo ona się w ich przypadku zmieniła. Całe życie jest kwestią perspektywy, a perspektywa to nic innego jak decyzje, które podejmujemy w życiu. Czasami trywialne, czasami sobie pożartujemy o nich, pośmiejemy się, poklepiemy po plecach, czasami potrafimy dyskutować nawet za żarcie. Bywa tak, że ludzie potrafią tak dyskutować, że się poprztykają z powodu perspektywy i nie rozmawiają ze sobą przez wiele lat, chociaż ta perspektywa ma niewiele wspólnego z Bożą perspektywą. Ale jest taka perspektywa, która ma wymiar wieczny, bo wieczny, niezmienny Bóg określa tą perspektywę. No i wiecie, z Bogiem tak to jest, że Bóg, myślę, teologicznie myślę, że to można uzasadnić, że nie chce być dodatkiem do naszego życia. Nie chce być jak takie pudełeczko, które wkładamy do worka pełnego pudełek, które mają napisy praca, rodzina, przyjaciele, hobby i tak dalej. Później no jeszcze trochę się zmieści, jak kolanem upcham, to dam radę, nie? I upycham gdzieś tam, a to tak nie działa. A wiecie, co jest ciekawe w tej historii? Można by zadać pytanie, no dobrze, ale co z tego? Przecież my nie mamy dzisiaj świątyni. My nie chodzimy do świątyni. Na dobrą sprawę o świątyni czytaliśmy wiele razy, w Starym Testamencie jest mowa o niej wielokrotnie, ale później przychodzi taki moment, kiedy świątyni nie ma, no i co dalej? No dalej okazuje się, że muszę brać perspektywę na to, co Bóg objawia swojemu ludowi, że to, co było w Starym Testamencie, było cieniem rzeczy przyszłych. Innymi słowy, wskazywało na przyszłość. I kiedy przyszedł Jezus, to powiedział do religijnych ludzi, zburzcie tą świątynię, a ja ją odbuduję w 3 dni. I nie tylko to powiedział o sobie, że on jest świątynią, ale później po swoim zmartwychwstaniu czytamy, że o nas, że wy jesteście świątynią Ducha Świętego, która się buduje. Na świętą budowlę, pisze Piotr. Więc budowanie świątyni Pana dzisiaj to nic innego jak myślenie kategoriami Boże. Jako chrześcijanin, jako naśladowca Jezusa, bo o chrześcijanach mówi się, że są ludźmi w drodze. Jestem kimś w drodze. To znaczy nie mogę stać w miejscu. To znaczy powinienem iść do przodu. Idę do przodu, bo ty mnie do tego uzdalniasz. Idę, Panie, do przodu za tobą. Chcę za tobą podążać. To znaczy chcę iść tą ścieżką, którą ty idziesz. To znaczy chcę patrzeć się tak, jak ty się patrzysz. To znaczy, że chcę się rozwijać duchowo, chcę wydawać owoce upamiętania, chcę zapomnieć o tym, o czym powinienem zapomnieć, pamiętać o tym, o czym powinienem pamiętać, przebaczyć tym, którym powinienem przebaczyć. Chcę to robić indywidualnie, ponieważ jestem jedną z cegiełek świątyni, którą ty tworzysz. Budowanie świątyni to nic innego, jak bycie poddanym działaniom Ducha Świętego. Jeśli go nie masz, to nie jesteś w stanie nic zrobić. Możesz go mieć wtedy, kiedy wyznasz Bogu swoją grzeszność i powiesz, nie radzę sobie. Nie jestem w stanie sam zmienić swojego życia. Rozumiem, dlaczego przyszedłeś na ten świat. To jest to, co sobie przypominamy co tydzień. Rozumiem, dlaczego oddałeś swoje życie za mnie na krzyżu. Dlaczego zmartwychwstałeś? Po to, żebym ja miał nowe życie, żebym był częścią twojej świątyni. Zatem Bóg oczekuje, żeby go wielbić, a wielbisz go wtedy, kiedy nie tylko widzisz to, co on widzi, ale robisz to, do czego cię Bóg uzdalnia. Słyszeliście pewnie tą ilustrację wielokrotnie. Ona ma taki wydźwięk negatywny, ale chociaż dam wam też pozytywny przykład tej ilustracji. Czasami mówi się o kościele, że kościół można by, są różne metafory kościoła, ale niektórzy mówią, że kościół można porównać do 10 ludzi w łodzi. Słyszeliście to? Jeśli tak, to dzisiaj usłyszycie jeszcze raz, jeśli nie, to po raz pierwszy. 10 osób w łodzi, z których 2 wiosłują, 6 się przygląda wiosłującym, a kolejne 2 robią wszystko, co w ich mocy, żeby zatopić łódkę. Tak niektórzy wypowiadają się na temat kościoła. ale mój przyjaciel, który jest dużo bardziej pozytywny, powiedział, że to można by trochę inaczej określić. Powiedział, że tak naprawdę w każdym kościele są trzy grupy ludzi. Pierwsza grupa ludzi to ta, która sprawia, że rzeczy się dzieją. Druga grupa ludzi to ta, która wspiera tych, którzy sprawiają, że rzeczy się dzieją. A trzecia grupa ludzi to ta, która się pyta, a co się dzieje? Kochani, Kościół, to ja i ty, to my wszyscy, to świątynia, to budowla, którą Bóg chce wznosić dla swojej chwały. Okazuje się, że można inaczej. I do tego chcę was zachęcić, bo tak naprawdę, kiedy zacznie zależeć ci na Bożej chwale, to twój czas i twoje życiowe priorytety będą Jemu podporządkowane. Ale to jest Boża perspektywa do widzenia, której Bóg cię zaprasza. Zachęca. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.